Witajcie. Rozpocznę od oczywistego stwierdzenia, że niektórzy ludzie żyją w ogromnym napięciu. Niektórzy ze względu na pracę, jaką wykonują, są na przykład przedsiębiorcami, ale może być też milion innych przyczyn, żeby się odstresować, nie wylecieć w kosmos, robią różne rzeczy. Na przykład niektórzy latają paralotniami, inni skaczą na bungee. Albo niestety niektórzy korzystają z jakichś uspokajaczy, które uzależniają. Czyli napięcia. Napięcia występują też oczywiście na linii z innymi ludźmi. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pomieszczenia, gdzie jest setka ludzi albo dwie, ale z jedną osobą masz konflikt. Jego obecność czy jej ciebie jakby parzy. Konflikty są nieuniknionym doświadczeniem i jak wielką ulgą i przyjemnością jest, gdy już jest po konflikcie, po wrogości następuje przyjaźń, zamiana wrogości w przyjaźń. Takim poligonem jest oczywiście też małżeństwo. Jak czujemy się w trakcie konfliktu, gdy nas parzy obecność drugiej osoby w tym samym pomieszczeniu? A jaka jest ulga i przyjemność, gdy następuje pojednanie, zamiana wrogości w przyjaźń. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że nie ma większej przyjemności w życiu niż zamiana wrogości w przyjaźń. Nawet myśliliśmy z Ewą, moją żoną, sposób na najprzyjemniejszy urlop. W pierwszym dniu urlopu trzeba się zażarcie pokłócić, wylać wszystkie żale, mówiąc technicznie, wejść w konflikt kontrolowany, popłakać, a potem się pojednać i to jest najlepszy urlop. Szkoda, że tego nie opatentowaliśmy, bylibyśmy już bardzo bogaci. Zamiana wrogości w przyjaźń. Nie wiem, czy istnieje większa przyjemność w życiu. A więc wrogość, nienawiść. Gdy słyszysz te słowa, jakie obrazy przychodzą ci na myśl? Może ktoś z was pomyśli, dopiero były święta, nowy rok, jeszcze trzech króli. Czy nie można by o czymś przyjemniejszym, a nie o wrogości i nienawiści? Okej, skoro tylu chrześcijan umówiło się, że będą w tych dniach świętować z powodu przyjścia Chrystusa na świat i to ma być miły czas, nie będziemy mówić o wrogości i nienawiści, chyba że jakaś nienawiść i wrogość jest wpisana w te wydarzenia. Popatrzmy, Ewangelia Mateusza 2. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mi odpowiedzieli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Wiemy, jaki pokłon Herod chciał złożyć Jezusowi. Śmiertelna nienawiść. Patrzmy dalej, Ewangelia Mateusza 2. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Wtedy Herod, widząc, że jego mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym dowiedział się od mędrców. Śmiertelna nienawiść, wrogość aż na śmierć. Z tym spotkał się Jezus zaraz po urodzeniu, więc dzisiaj jednak o wrogości człowieka wobec Boga. Wrogość to jedna z barier, które oddzielają człowieka od Boga. Jesteśmy w temacie, co to jest zbawienie i patrzymy na to, od czego Chrystus przyszedł zbawić człowieka, od czego uratować. Człowiek jest oddzielony od Boga szeregiem barier. Są one jak wielki mur między nami a Bogiem. Ten mur jest zbudowany z różnych elementów i jednym z nich jest wrogość człowieka wobec Boga. Bariera wrogości. Czyżby? Czyżby między mną a Bogiem było jakieś napięcie? Jak wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, gdzie jest 100 osób, ale z jedną z nich masz konflikt, to jej obecność ciebie parzy, tak? Wyczuwasz to. Ogromne napięcie wisi w powietrzu. A z Bogiem? Jak to jest z Bogiem? Gdy Jezus dorósł i rozpoczął publiczną działalność, pewnego razu powiedział takie oto słowa do pewnej grupy ludzi, słowa zapisane w Ewangelii Mateusza 12. Gdybyście zrozumieli, co to znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Ludzie, z którymi rozmawiał, składali ofiary Bogu, byli bardzo religijni, bardzo w tym gorliwi i bardzo zadowoleni z siebie, z tego, jak Bóg był dla nich ważny. A tu pojawia się Jezus i nagle powstaje napięcie. Jego obecność zaczęła ich parzyć. Popatrzmy wersy 9-10. Wszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat. Bardzo religijni ludzie, bardzo zadowoleni z siebie, ze swojego oddania Bogu, a tu nagle pojawia się napięcie, które rośnie aż do takiego poziomu, że nie wytrzymują i zaczynają szukać sposobu, jakby go oskarżyć, zaczynają szukać na niego haka, chcą zrobić na niego nagonkę. Aha, zaczęła powoli wychodzić na jaw postawa, która kryła się w ich sercach. I była to niestety postawa nienawiści, wrogości. Zobaczmy, co działo się dalej. Wersy 11-12. Lecz on im odpowiedział, kto z was, jeśli ma jedną owcę, jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Ludzie ci walczyli o zachowywanie jakichś religijnych przepisów, tutaj szabatu. I Jezus ujawnił kolejną prawdę o nich, że tak naprawdę nie chodziło im o zachowywanie szabatu. Sami złamaliby szabat z bardziej błahego powodu. Szabat był tylko pretekstem. Co było prawdziwym problemem? Co coraz bardziej się ujawniało? Popatrzmy, wersy 13 i 14. Wtedy rzekł do owego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. naradzali się nagle, zaczęli się naradzać, jak go zabić. Czyli tak obecność Jezusa zaczęła ich parzyć, że chcieli się go pozbyć, nie mogli z nim wytrzymać. Tak? Ujawniła się już teraz w pełni wrogość i nienawiść. Popatrzmy, ile czasu trzeba było, żeby wyszedł na jaw prawdziwy problem, który krył się w sercach tamtych ludzi. Tak? Wrogość wobec Jezusa Chrystusa, więc jednocześnie wobec Boga. I Jezus właśnie pomógł im to zobaczyć. Pomógł im nazwać, wypowiedzieć ten problem, który mieli w swoim sercu. Ogromne napięcie między nimi a Bogiem, po prostu wrogość i nienawiść. Ale to, co jest szczególnie tutaj ciekawe w tej historii, sposobem, w jaki ta postawa wobec Boga była maskowana, tym sposobem była religijność. Była jak takie uprzejme uśmieszki, za jakimi czasami chowają się osobiste konflikty między ludźmi. Za tymi pobożnymi minami tamtych ludzi kryła się wrogość i nienawiść wobec Boga. Pewien człowiek w czasie wojny był oficerem SS, odpowiedzialnym za wiele zbrodni. Po wojnie zmienił tożsamość, wyemigrował za ocean, osiadł na Manhattanie. Podawał się za byłego jeńca obozu koncentracyjnego. Hojnie wspierał różne organizacje antynazistowskie, nawet te, które tropiły przestępców wojennych. Stał się wielkim filantropem i powoli sam zaczął wierzyć w to, że jest dobrym człowiekiem. A tu pewnego dnia ktoś wpadł na trop i zaczął to ujawniać. Jaka prawda kryje się za wielką filantropią? To tylko ilustracja, ale Jezus właśnie zademonstrował, że są takie niby dobre rzeczy, no w zasadzie dobre, nawet takie jak pobożność czy dobroczynność, w tym przypadku religijność, że jednak są dobrym sposobem na ukrycie prawdy, na ukrycie wrogości wobec Boga. Jezus postanowił to wyciągnąć na wierzch, ujawnić, narażając się na gniew i nienawiść. Chciano go po prostu zabić. Po co? A niechby tak sobie żyli w tej swojej udawanej poprawności. Jednak Bóg kocha człowieka i chce z nim przyjaźni. I nie jest to przyjemna sytuacja, gdy ludzi trawi konflikt. Nie jest to przyjemne życie w napięciu. I zbawienie, które Jezus przyniósł, jest wyzwoleniem również z tego problemu, z problemu nienawiści czy wrogości wobec Boga. Ale idźmy do sedna. Dlaczego człowiek odnosi się z wrogością do Boga? Co Bóg mu takiego zrobił, co mu zabrał, że człowiek tak reaguje? Otóż okazuje się, że bunt człowieka wobec Boga przekłada się na pewne konkretne dążenia, którymi człowiek chce wypełnić swoje życie. Stają się one wręcz treścią jego życia i są to dążenia, które Jezus ujawnił, popatrzmy, Ewangelia Marka 7. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Te rzeczy stają się treścią życia człowieka. Na przykład chciwość, serce oddane takiemu ostremu dążeniu, by coś zdobyć, by coś mieć. To dążenie staje się treścią życia. Albo przewrotność, podstęp, jak jest tutaj mówi, a więc upodobanie do intryg, też by coś osiągnąć. Albo wyuzdanie, czyli poszukiwanie obiektów pożądania. Ludzie mówią, co ty masz z tego życia, skoro sobie nie poużywasz? Brak tych rzeczy oznacza dla ludzi pustkę nie do zniesienia. Gdy słyszą, że teraz Bóg ma się stać treścią ich życia, że po to ich stworzył i w ogóle, nie wierzą, że jest to bez porównania lepsze, bardziej satysfakcjonujące. I nie chcą za nic w świecie pozwolić, żeby Bóg im zabrał to, co jest ich życiem. Dlatego w głębi serca człowieka jest wrogość i ucieczka od Boga. Człowiek chce wyjść z tego pokoju, w którym jest Bóg, chce uciec, bo obecność Boga go po prostu parzy. Zobaczmy, jak Jezus to opisał w Ewangelii Jana 3. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Bóg oświetla dążenia człowieka, wyciąga je na wierzch, uświadamia, tak jak Jezus wyciągnął na wierzch dążenia tamtych ludzi. Człowiek tego nienawidzi, reaguje wrogością. Ale życie w konflikcie, w każdym konflikcie nie jest dobrym życiem, jest tak naprawdę męczarnią. Jest jak przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą, z którą jest konflikt. Napięcia, które w swoim życiu doświadczasz, poczucie ciężaru i to, że w taki czy inny sposób się miotasz, przyczyną jest ta jedna przyczyna główną. Konflikt z Bogiem. Może schowany za religijnością, religijną poprawnością, ale jednak parzy. Kogo ten konflikt dotyczy? Kto w swoim sercu ma wrogość i nienawiść wobec Boga? List do Rzymian, 3 rozdział. Nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami. Ich usta pełne są przekleństwa i goryczy, ich nogi szybkie do rozlewu krwi. Problem wrogości wobec Boga dotyczy każdego człowieka. Niezależnie od tego, jak uda mu się ukryć, to czasami za wielką dobrocią, czasami za filantropią, czasami za wysoką pozycją w hierarchii religijnej. Ale Bóg zna nas na wylot i wrogość wobec Boga jest problemem każdego człowieka. Nawet takiego, który uważany jest przez innych za najświętszego. Tylko, że niektórzy dobrze to ukrywają. A religijność to chyba najlepszy sposób, jaki wymyślono na ukrywanie wrogości wobec Boga. Jakie jest rozwiązanie problemu? List do Kolosan, 1 rozdział. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim, czyli w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Rozwiązanie tego problemu wrogości i nienawiści człowieka wobec Boga jest w osobie Jezusa i jest w tym, co On zrobił, co uczynił, gdy zawisł na krzyżu. Tak jak tutaj czytamy, to Jezus Chrystus wprowadził pokój między niebem a ziemią, między człowiekiem a Bogiem, przez krew swojego krzyża. Tak? A to rozwiązanie, które on przyniósł, nazywa się, w wersie 20 to możemy zobaczyć, zostało nazwane pojednaniem. Pojednanie. Co to jest pojednanie? Jest dwóch ludzi, czy dwoje, pokłócili się, jest wrogość, a później następuje pojednanie, czyli zamiana wrogości w przyjaźń. Pojednać się to stać się przyjacielem po kłótni. I zawsze ktoś pierwszy musi wyciągnąć rękę. Jeśli jesteś małżonkiem, kto pierwszy wyciąga rękę? Ty czy współmałżonek? W większości małżeństw jest tak, że każde z nich uważa, że pierwsze wyciąga rękę, tak? Taka hipoteza. Może trzeba by to zbadać. Oczywiście mówimy o prawdziwym wyciąganiu ręki, a nie pozornym geście, za którym kryje się przewrotność, tak? Ja wyciągam pierwszy do ciebie rękę, ale ty się upokórz teraz, bo ja byłem pierwszy, tak? Kto pierwszy wyciąga rękę? Zawsze ktoś musi pierwszy wyciągnąć rękę. A w konflikcie między człowiekiem i Bogiem, kto pierwszy wyciągnął rękę? List do Rzymian, 5 rozdział. Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Bóg pierwszy wyciągnął rękę do mnie, który byłem w stanie wrogości i nienawiści wobec Niego, i uczynił to przez posłanie swojego Syna na krzyż. Człowiek jednak nie wierzy. Nie wierzy w to, że Bóg da mu nieskończenie więcej. Myśli, że Bóg chce mu pozabierać te wszystkie zabawki, które go cieszą, i że będzie nieszczęśliwy. Bóg z pewnością taki jest, tylko czeka, aż mu oddamy swoje życie i potem powie: a, mam cię i teraz ci zabiorę wszystko, co ciebie cieszyło, i uczynię ciebie najnieszczęśliwszą osobą na ziemi. Tak myśli człowiek, który nie ufa Bogu. Dlatego popatrzmy, co oznacza śmierć Chrystusa. Co to za komunikat, który Bóg nam daje? List do Rzymian 8, dalej, 32 wers. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Jesteś w konflikcie z Bogiem, ponieważ myślisz, że On chce ci coś zabrać. Coś, bez czego nie wyobrażasz sobie swojego życia. Tymczasem tak naprawdę omija ciebie coś bez porównania lepszego. Bóg ci nic nie zabierze, On ci wszystko da, skoro poświęcił coś, co jest najcenniejszego dla Niego, swojego Syna. Czy mógłby poskąpić ci czegokolwiek innego? Nic nie zabierze. Najwyżej uwolni od tego, co w rezultacie zniszczyłoby. Myślisz, że jesteś wolny, wolna, ale bez Chrystusa musisz pogrążać się w coraz większe zniewolenie. Takie są skutki ucieczki od Boga. Bóg ze swej strony wyciągnął rękę na pojednanie przez krew Jego Syna. Gdy Jezus się narodził, gdy przybyli mędrcy ze wschodu, dostał od nich różne dary, między innymi szczególny prezent, mirrę. Mirra była symbolem pogrzebu. Urodził się, aby umrzeć, abyś ty, ja, abyśmy mogli żyć. I właśnie w ten sposób, przez tą barierę wrogości, nienawiści, Bóg wyciągnął swoją rękę na pojednanie. Co z tym zrobisz? Odburkniesz coś Bogu i cofniesz rękę? Decyzja jest po twojej stronie. można powiedzieć, przełam się, tak? Podejmij decyzję o pojednaniu z Bogiem. Wyznaj swoją wrogość i zabójczą nienawiść. Po co ma ciebie trawić konflikt? Od niego nie uciekniesz. Obecność Boga będzie zawsze ciebie parzyć. Ktoś wyciąga do ciebie rękę, upokórz się przed nim. Ale chcąc to zrobić, trzeba przyznać się najpierw do swojej wrogości. Żeby nastąpiło prawdziwe zwrócenie się do Chrystusa, potrzebne jest to, by Duch Święty uświadomił człowiekowi właśnie to, wrogość. Bo najgorzej, jak ktoś udaje, że nic się nie stało. Przyznaj się do swojej wrogości, wyznaj ją Bogu. Boże, przyznaję, że w głębi mojego serca odnosiłem się do Ciebie z wrogością. Ukrywałem to za różnymi pozorami, za byciem dobrym człowiekiem czy religijnym, ale moje serce było zwrócone gdzie indziej. Teraz chcę to zmienić. Ufam Tobie. Tak jak Ty oddałeś swoje życie za mnie, tak ja chcę oddać moje życie dla Ciebie. Uznaję Ciebie za najważniejszą osobę w moim życiu. Na tym polega przełom, na tym polega zamiana wrogości w przyjaźń. Jest nazywana w Biblii też nawróceniem, czyli właśnie oddaniem Chrystusowi swojego serca, uczynieniem Go najważniejszą osobą. Coś wspaniałego, zamiana wrogości w przyjaźń. Najprzyjemniejsze doznanie, jakie można mieć. Tym bardziej między mną a Chrystusem. Nic dziwnego, że ten moment pojednania człowieka z Bogiem bywa bardzo emocjonalny, chociaż nie musi, nie w tym jest istota, ale jest to zrzucenie ogromnego ciężaru, ogromnego napięcia, jak nastanie przyjaźni po konflikcie. Mogę przebywać z Jezusem w jednym pokoju i nie ma żadnego napięcia. Pokój z Bogiem. Jest przyjaźń w najważniejszej relacji, jaka mnie dotyczy. Jest ogromna satysfakcja. Tak właśnie to się dzieje, to pojednanie człowieka z Bogiem, tak też jak jest opisane w tych pięknych słowach w Księdze Apokalipsy, trzeci rozdział, kiedy Jezus mówi te słowa. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Chrystus na pierwszym miejscu, żadnego napięcia między nami. Jest to moment pojednania z Bogiem. Ale dlaczego to jest ważne dla nas, którzy już tego doświadczyliśmy? Bo później, za każdym razem, gdy odmówisz mu pierwszego miejsca i stworzysz napięcie, powstanie niepokój, bardzo szybko możesz do tego pokoju powrócić, tak? Przyznając mu ponownie pierwsze miejsce. Pokój z Bogiem. Nie istnieje nic cenniejszego, ale ten pokój w naszych sercach to nie tylko spokój, harmonia, to coś jeszcze, o czym napisał Paweł Apostoł. Popatrzmy, list do Rzymian 5:11. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Jedno słowo, chluba, chlubienie się. Przyjaźń z Bogiem jest powodem do wielkiej chluby, a więc też ogromnej satysfakcji. I dobrze jest to sobie uświadomić. Ludzie chlubią się z różnych rzeczy. Czasami jak ktoś idzie elegancko ubrany, czuje na sobie spojrzenia ludzi, może chlubić się swoim wyglądem. A my tutaj możemy chlubić się naszym pojednaniem z Bogiem. Idziesz sobie gdzieś wśród ludzi, ubrany w pojednanie z Bogiem i doznajesz wielkiej przyjemności, uświadamiając sobie to, tak? Uśmiechasz się sam czy sama do siebie, bo jest to wielka sprawa, tak? Wielka satysfakcja. Mieć pokój na najważniejszej linii, jaka istnieje, i tego doświadczać. Dlaczego to jest tak ważne, by z tego korzystać? Dlatego, że nasze pojednanie z Chrystusem może nie podobać się niektórym ludziom z naszego otoczenia. Jako chrześcijanin spotkasz się nieraz nawet z wrogością. Wrogość ludzi wobec Chrystusa zostanie skierowana również na ciebie i nie będzie to przyjemne, zwłaszcza jeżeli to są trochę bliżsi nam ludzie. I wtedy potrzebujemy właśnie tego poczucia chluby, dumy, że jesteśmy pojednani z Bogiem. Scenariusz pewnego filmu. Małżeństwo weszło ze sobą w poważny konflikt, niekoniecznie kontrolowany. Przebywanie w jednym pomieszczeniu mocno ich parzyło. Niestety, jak to czasami bywa, teściowie z obu stron nie zachęcali do pojednania. Mówili: zostaw tego nieudacznika, nie chcemy go tu więcej widzieć. A z drugiej: zostaw tą jędzę, wypędź ją, żebyśmy nie widzieli. Jednak małżonkowie przebyli kryzys, pojednali się ze sobą, zamiana wrogości w przyjaźń, doświadczyli wielkiej ulgi i satysfakcji. Nieprzychylność ze strony innych ludzi, gdzieś jest za ścianą i tym bardziej uwydatnia satysfakcję, jakiej doświadczali i tym się cieszyli. Wbrew kawałkowi świata, który miał im to za złe. W podobny sposób pojednanie z Bogiem jest dla nas źródłem ogromnej chluby i satysfakcji, która pomoże nam przejść to, że niektórzy tego nie rozumieją. Mało tego, mają nawet nam za złe nasze pojednanie z Bogiem, że nie płyniemy razem z nimi w tych sposobach na zapełnienie pustki życia. Tak czy inaczej, jeżeli zobaczysz kogoś, kto ciebie zna, ale teraz nagle udaje, że cię nie dostrzega, gdy ludzie będą szeptali między sobą, wymieniali pogardliwe uwagi, z satysfakcją przyjmą twoje porażki albo wręcz zrobią na ciebie nagonkę, potrzebujesz właśnie tego. Obiektywnego spojrzenia, poczucia chluby. I to nie jest teoria, to jest coś, czego doświadczam w swoim sercu. Możesz pomyśleć, pojednanie z Bogiem to najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Nie zamieniłabym tego na nic innego. Jestem dumny, dumna. Niech ta chluba da ci dużo radości w nadchodzącym czasie, na przekór okolicznościom. Zbawienie, zamiana wrogości w przyjaźń, to jeden z aspektów tegoż zbawienia, tak? Stanie się przyjaciółmi po kłótni, na najważniejszej linii, z najważniejszą osobą we wszechświecie. Ale tutaj w naszej wspólnocie staramy się też twardo chodzić po ziemi, od Ewangelii aż po dach. Chcielibyśmy być wzorem od Ewangelii aż po dach. Więc na koniec jeszcze ta nowość, która ostatnio się pojawiła. Kolejny odcinek serialu Wichry Ośrodka. Właśnie. Już tylko niecały rok został nam do szczytu, do 31 grudnia, kiedy ma tu w tym miejscu stanąć stan surowy, zamknięty trzeciego etapu. Główne audytorium, dwa razy większe od tego, w którym teraz jesteśmy. Ale nie ma tu jeszcze grama betonu, ino plac. I pozostało nam 52 tygodnie do szczytu. Dlatego ten rok, który właśnie się zaczął, tak hucznie, jest dla nas wyjątkowy. Dlatego moje wykłady mam zamysł kończyć reportażami Wichry Ośrodka, byście mogli wiedzieć, co się dzieje na froncie. A co się działo w tym tygodniu? Równolegle wykańczamy kawałek drugiego etapu i to są przymiarki takiej śluzy. Mam taki ekran, sobie przesuwam. Mamy zamiar oddzielić część drugiego etapu, która będzie w pierwszej kolejności wykańczana, nie jakąś tam ścianą z desek, ale taką właśnie gustowną, przeszkloną śluzą, którą zresztą dostaliśmy. Co dalej? Pilnie potrzebnych jest parę opracowań na temat drugiego etapu. I to są takie strefy ogrzewania, ochrony, mnóstwo szczegółów dotyczących instalacji elektrycznej i w tym wszystkim specjalizuje się Sławek, który, jak widzicie, jest dosyć zadowolony ze swojej roli, który rozsyła opracowania do konsultacji. Poza tym idą przygotowania, by rozpocząć fundamenty trzeciego etapu, gdy zima ustąpi, tam z projektantami, z wykonawcami. Co jeszcze? Działa. Klinkier, tak? Klinkier to jest precyzyjna robota. Powolutku sobie rośnie. Często ludzie pytają, jak to jest możliwe, że budujecie ten ośrodek? Skąd na to macie? Odpowiedź będzie bardzo precyzyjna. Budujemy go przez wiarę. Tak jak Piotr, gdy wyszedł z łodzi i szedł po wodzie, przez wiarę, tak my budujemy ten ośrodek. To oznacza, że jak zaczynamy jakieś działanie, to nie mamy jeszcze środków, nie ma na czym się oprzeć, nie ma gruntu, przynajmniej w ogólnie przyjętym pojęciu. Jedyną pewną rzeczą dla nas jest Bóg i Jego obietnice, no i także zebrane doświadczenie. Jak Bóg odpowiada na zaufanie Jego obietnicom. Więc Wichry Ośrodka to będzie taka akademia chodzenia po wodzie, akademia chodzenia przez wiarę. Ktoś powie, no to jesteście wariatami. Mamy do czynienia z wariatami. Tak? No to rozejrzyj się dookoła. Mury stoją. Można ich dotknąć. I nie są to pobożne życzenia. A więc zaczynamy trzeci etap. Nie mamy grama betonu i nie mamy złotówki. Hola, hola, stop. Nie mów tak. W końcu skądś te środki są. Tak? Dobrze, zaspokoję waszą ciekawość. My tu w naszej wspólnocie zrzucamy się na wspólną wizję. Budujemy ośrodek z własnej ofiarności plus to, co pożyczymy. Sporo musimy pożyczyć. Plus jeszcze grono przyjaciół spoza wspólnoty, chociaż relatywnie jest to niewielka część, aczkolwiek istotna. Więc można powiedzieć, że to my, wspólnotowicze, się na to zrzucamy i budujemy o własnych siłach. W takim razie pojawia się pytanie, jak taka relatywnie niewielka grupa może stworzyć coś takiego? Chcąc, by to stało się możliwe, musieliśmy stać się trochę innymi ludźmi. Musieliśmy się zmienić. Ten ośrodek nas zmienił. Jak musieliśmy się zmienić? Musieliśmy wyrzucić z naszego słownika kilka pojęć. Pierwszym słowem, które musieliśmy wyrzucić z naszego słownika, jest nam obecnie kompletnie nieznane, to jest słowo sponsor. To znaczy, nie oglądamy się na innych, budujemy ośrodek, gdzie są sponsorzy. My nimi jesteśmy. Musieliśmy wyrzucić z naszego słownika też słowa wujek sam. Nie ma tutaj w naszym ośrodku niczego od niepolaków. Z jednym naprawdę malutkim wyjątkiem. Nie ma tutaj wuja sama. Musieliśmy po prostu wyrzucić z naszego słownika słowo oni i zamienić je na my. Więc jak zastanawiasz się, kto zbudował ten ośrodek, rozejrzyj się dookoła. To są bohaterowie na chwałę Bogu. Co jeszcze musimy wyrzucić z naszego słownika? Nie chcemy, by ktokolwiek czuł się wyróżniony, dlatego że posiada więcej niż niektórzy. I że ktoś oczekuje, że będzie angażował się bardziej. Nie, tutaj wszyscy jesteśmy równi. Tworzymy ten ośrodek my, zwykli ludzie, i pewnie zdziwilibyście się, ile potrafią ofiarować tak zwani zwykli ludzie. Zresztą ja nie zaglądam, kto ile ofiaruje, ale wiem, że ten ośrodek budujemy my, zwykli ludzie. Więc niech nikt nie myśli, że kogoś wyróżniamy. Poczujcie się tutaj równi. Umawiamy się, tak? Że nikogo nie wyróżniamy, ok? Wyrzucamy z naszego sposobu myślenia takie podejście. O, on ma więcej, to niech on... Wyrzucamy to. Niech to nie stanie się barierą. To my budujemy ten ośrodek, tak? Przed nami więc kolejny rok, rok szczególny, bo marzy nam się trzeci etap, stan surowy zamknięty. 52 tygodnie do szczytu, do mety. Mottem niech będą słowa Jezusa z Dziejów Apostolskich 20. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc nie będę was przepraszał, że was w to wciągnąłem. Bo jak można przepraszać za to, że uczyniło się kogoś szczęśliwym? To wtedy w formule... To wtedy w formule ślubnej powinno być: przepraszam, że się z tobą żenię, tak? No. Więc przyłącz się do tego znamienitego grona. Wzrastaj w oddaniu i bądź szczęśliwy. Ale żeby było trochę o przyszłości, co to jest? O tym, co stanie się możliwe, gdy zbudujemy ośrodek. To jest zdjęcie z wtorku, z koncertu TGD w Spodku z ubiegłego wtorku, Kolędy Świata. A co myślicie o takim projekcie? Takie rzeczy staną się możliwe. 29 grudnia 2017, macie czas wtedy, wieczorem? To jest piątek, to będzie piątek. TGD w Cołek, za 2 lata. Kto powie amen? To jest dźwięk z ostatniej płyty TGD, jak znacie. Kolędy Świata, genialna muza, polecam. W naszym stylu. Może za 2 lata o tej porze już będziemy po takim koncercie.